Szczęść Boże! Dzień dobry, ksiądz Mariusz Sokołowski. Wyruszam w podróż, płyną Państwo ze mną? Tak? Doskonale. Zapraszam na pokład. No to płyńmy, niech nas fale niosą po mapie. Jak miło, że Państwo są ponownie ze mną. Serdecznie Was witam i tych, którzy już od jakiegoś czasu płyną ze mną po mapie i także tych, a może szczególnie tych, którzy są po raz pierwszy dzisiaj. Mam nadzieję, że zaprzyjaźnicie się ze mną i będziecie razem ze mną dalej wędrować po świecie, po mapie i po szczególnie mapie ludzkich życiorysów. Chciałem Państwa bardzo ciepło przywitać, ale jak spojrzałem na prognozę pogody z Polski, to zobaczyłem, że macie tam nie tylko ciepło, macie upały. 30 stopni, 30 kilka nawet stopni Celsjusza, to bardzo gorąco. Oczywiście, co się dziwić, jest lato, lato w pełni w Polsce. To chyba dobrze, prawda? Wakacje. Nie będę witał Państwa bardzo ciepło i gorąco, ale serdecznie oczywiście. Troszeczkę chłodu z Australii się przyda. Choć u nas, wiecie, zima, to robi się coraz cieplej, dlatego że coraz bliżej już wiosna. Mamy przecież połowę sierpnia, za 15 dni, 1 września, tak to jest tutaj ustalone, mamy już wiosnę. Kilka dni temu specjalnie dla Państwa nagrałem śpiew ptaków. To już taki wielki zwiastun wiosny, bo przez jakiś czas nie było ich słychać. Taka cisza nastąpiła. Niebawem wrócą cykady, no ale posłuchajcie, jak u nas w środku zimy, no może w drugiej części zimy, ćwierkają ptaki.
Słychać ptaszki? No, słychać dźwięk ulicy gdzieś tam w tle, ale ptaszki, a jest zima. Druga połowa zimy w Australii. Dokładnie dzisiaj jest 11 sierpnia. Słońca nie ma za dużo, chociaż niebo nie jest bardzo zachmurzone. Natomiast jest ciepło. Ma być nawet 16 stopni. To naprawdę ciepło, gdy weźmiemy pod uwagę, że ostatnio bywało po 8 stopni, po 6. Rano bywa 2 stopnie. To naprawdę jest chłodno. Śniegu tutaj nie ma, przynajmniej w tej części Australii. U nas w ogóle. Ale można zmienić swoje wyobrażenie o Australii, myśląc, że tutaj jest non-stop słońce, piękne słońce, jak w Grecji. Piękne, prawda? Ale pięknie jest też tam, w tym miejscu, do którego chcemy dzisiaj płynąć. Czy będzie pięknie? No się Państwo przekonacie. Sądzę, że tak. A tak mi się przypomina na marginesie taka anegdota. Kiedyś na pielgrzymce we Włoszech mieliśmy przewodnika, który opowiedział taką historię. Gdy był na pielgrzymce, nie wiem, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, z jakąś grupą starszych, emerytowanych, bardzo wykształconych kobiet z Polski, to one codziennie go pytały już podczas śniadania: panie przewodniku nasz miły, czy dzisiaj będzie pięknie? Nie pytały, gdzie pojadą, co będą zwiedzać, tylko czy będzie pięknie? On mówił, oczywiście, bo co miał powiedzieć, musiał reklamować dany dzień i samego siebie przy okazji. Kolejnego dnia znowu pytały: panie nasz szanowny i miły przewodniku, czy będzie pięknie? Odpowiadał, oczywiście. Jeśli Państwo pytacie mnie dzisiaj, czy będzie pięknie, jak myślicie, co odpowiem? Oczywiście, będzie pięknie. No to zapraszam Państwa, wypłyńmy, wypływajmy w naszą podróż. Zapraszam. Doskonale Państwo już wiecie, że dzisiaj literką, która nam towarzyszy, jest M. M jak miłość, M jak Mariusz, ksiądz Mariusz, M jak mapa i M jak Meksyk. Tak, tak, dzisiaj płyniemy do Meksyku. Właściwie powinno się mówić Stany Zjednoczone Meksyku, czy meksykańskie Stany Zjednoczone, o tak, ponieważ jest tam 31 stanów. Estados Unidos Mexicanos. No, nie mam takiego akcentu, ale tak to się czyta. Meksyk leży w Ameryce Północnej, zaliczany jest do Ameryki oczywiście Łacińskiej, 170 milionów mieszkańców, a sama stolica, Mexico City, to 20 milionów mieszkańców, 10 razy więcej niż ma Warszawa. Jakie największe miasta? Oczywiście Mexico City, jak powiedziałem, Guadalajara, Pueblo i jeszcze inne, ale te chyba najbardziej są takie rozpoznawalne, które gdzieś tam kojarzymy. M jak Meksyk, M jak mariachi. A kto to są mariachi? Nie wiecie państwo? Wiecie. A na pewno zaraz sobie przypomnicie, gdy usłyszycie ich muzykę. Proszę bardzo. Tak, to właśnie byli mariachi. Bardzo rozpoznawalne grupy, właściwie takie orkiestry, nie wiem czy uliczne, które spotyka się w wielu miejscach Meksyku. Wydaje się, że chodzą za turystami, za pielgrzymami. Oczywiście bardzo są radośni, pięknie ubrane w te ich takie ludowe stroje. Taki zespół, taka orkiestra liczy sobie od 3 do 12 nawet osób. Oczywiście są gitary, kilka rodzajów gitar, mandoliny, skrzypce, piękne, charakterystyczne śpiewy. Dla mnie po pierwszym wysłuchaniu wydawało się, że wszystko brzmi bardzo podobnie, ale jest tam ogromna radość. Zresztą to charakteryzuje bardzo Meksykańczyków, że są niezwykle radośni, uśmiechnięci i pogodni, nieraz bardzo ubodzy. O czym jeszcze powie gość dzisiaj przeze mnie zaproszony. Ale w tym wszystkim bardzo są pełni pogody ducha i to na pewno wszystkim tam przyjeżdżającym się udziela do tego stopnia, że człowiek chce tam wrócić. Moja przewodniczka, moja rozmówczyni, którą państwo za kilka minut poznacie, powiedziała, że można się od Meksyku uzależnić. Meksyk jest niebezpieczny. Pojedziesz raz i chcesz tam wracać. No właśnie, ta muzyka meksykańska, jakie kojarzą państwo piosenki meksykańskie? Kiedy słyszę, gdy śpiewają, grają mariachi, to mi się od razu kojarzy Guantanamera. Ale tak naprawdę to jest piosenka z Kuby o dziewczynie, o takiej chłopce z Guantanamo. Garcia Fernandez, twórca tej piosenki, ponoć był w Guantanamo. Tam sobie siedział, obserwował ludzi i jego uwagę zwróciła przepiękna dziewczyna. Kiedy ją zaczepiał, zlekceważyła go, powiedziała mu kilka przykrych słów stanowczych, otrzymawszy kosza, obruszył się, a kiedy śmiali się z niego koledzy, postanowił napisać piosenkę. I tak powstała właśnie piosenka Guantanamera. Znają ją państwo, nie wiem dlaczego kojarzy się z Meksykiem, mi bardzo się kojarzy. No, w ogóle z Ameryką Łacińską. Ale na pewno, i to jest dobry trop, La Bamba to przecież jak najbardziej utwór meksykański. A państwu z czym kojarzy się Meksyk. Jakie macie skojarzenia? Aztekowie, Majowie, jak najbardziej. Ale tak może bardziej współcześnie. Sombrero. Kapelusz słomkowy albo z filcu, z taki wysoki, z dużym rondem. To charakterystyczna rzecz dla Meksyku. Każdy turysta na pewno chce sobie w nim zrobić zdjęcia, a bardzo wielu ludzi kupuje. To nie jest znowu takie bardzo drogie. Oczywiście Meksyk dla mnie charakteryzuje się dużą ilością kolorów. Tam jest po prostu kolorowo, barwnie. Kiedyś oglądałem program pana Wojciecha Cejrowskiego, gdzie on mówił, zobaczcie, nie wiem gdzie był, nie pamiętam, ale mówił, że zobaczcie, bieda jest kolorowa. Zobaczcie, tych prostych, biednych, radosnych ludzi. Oni są ubrani w różne bluzki, czerwone, białe, żółte, jakieś zielone, błękitne, a biznesmeni? Czarny garnitur, szary, granatowy, biała koszula, błękitna, takie wytonowane, ciemne kolory, takie kolory właśnie, wydaje się eleganckie, ale smutne, prawda, tak naprawdę. A to, co kolorowe, jest biedne, a to, co czarne, szare, jest bogate. Ciekawe spostrzeżenie. Ale Meksyk na pewno jest bardzo kolorowy. Zresztą Państwo sami się przekonają, słuchając zaraz opowieści, a może kiedyś uda Wam się pojechać. Jeśli ktoś był, no to już to wie. Jak powiedziałem, wspomniane śpiewy, radość, to charakteryzuje bardzo, bardzo Meksyk. Zabawa, śpiew i wino? Nie, tequila. Charakterystyczny napój Meksyku, który każdy turysta, pielgrzym po całym dniu musi skosztować. Po prostu, którego musi skosztować. Tyle. I wiecie, ja byłem w Meksyku, byłem bardzo krótko, zaledwie kilka dni, całkiem niespodziewanie. W 2018 roku, w grudniu, byłem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Chicago. Na zaproszenie polskiego księdza prowadziłem tam rekolekcje. Potem miałem udać się do Tacomy, koło Seattle, by tam również prowadzić rekolekcje dla Polonii. Miałem kilka dni przerwy. Kiedy skończyłem rekolekcje w Chicago, a mówiłem też o Matce Bożej, był to grudzień, proboszcz tamtejszej parafii powiedział, że wylatują w najbliższy wtorek za kilka dni do Meksyku, do Guadalupe, na pielgrzymkę. I zadał mi pytanie, właściwie propozycję, czy chcesz jechać z nami? Powiedziałem, nie jestem kompletnie, nieprzygotowany. Mam tylko zimowe ubrania, poza tym nie mam czasu, za kilka dni muszę być już w Tacomie koło Seattle. I ksiądz proboszcz Andrzej powiedział, nie martw się, my jedziemy tam, chyba nie wiem, lecieli na 10 dni. Oni lecieli tam na 10 dni, a ja miałem być zaledwie kilka dni. Potem sam miałem wrócić do Stanów Zjednoczonych. Jak nie skorzystać z takiej propozycji? Poleciałem. I takim sposobem na 12 grudnia 2018 roku mogłem być na głównych uroczystościach maryjnych, narodowych wręcz, w Mexico City. A właściwie dokładnie w Guadalupe, która jest częścią stolicy miasta. Kiedyś myślałem, że Guadalupe to słynne jedno z największych sanktuariów maryjnych na świecie i właściwie pierwsze w historii uznane objawienia maryjne, uznane przez Kościół katolicki. Myślałem, że jest to oddzielne zupełnie miejsce, gdzieś, nie wiem, daleko od stolicy. Tymczasem jest to część wielkiego, potężnego miasta Mexico City. Tak więc mogłem być w Mexico City, bardzo mnie ujęło. Właściwie wszystko, co wcześniej wiedziałem o Meksyku, sprawdziło się. Radość, kolorowe budynki, kolorowi ludzie w sensie ubioru, bardzo radośni, którzy sprzedają różne dziwne rzeczy. Także koniki polne w czekoladzie kupiliśmy i spożyliśmy troszeczkę, może z ciekawości. Smak był jakby dla mnie suszonej herbaty polanej czekoladą. No, nie był to przysmak, do którego bym wrócił, ale tak z ciekawości, bo inni też kupowali, jedli, a jak nie spróbować? Kiedy tam wrócę? Nie wiem. Trzeba było więc skosztować. W każdym razie, jak przeżyłem to moje spotkanie tam w Guadalupe? Po przylocie do Mexico City moją uwagę zwróciły ogromne, olbrzymie korki. Bardzo potężne miasto i olbrzymie korki, jedzie się bardzo powoli. Jakoś tam widać od razu jakiś chaos na tych ulicach, ale jest bezpiecznie. Natomiast już od razu widzieliśmy tłumy ludzi, pielgrzymów idących pieszo z różnych stron, dochodzili do centrum miasta i potem dalej do Guadalupe. Widać było prostych Indian, którzy nieśli wizerunki Matki Bożej, figury, obrazy, kapliczki nawet wielkich rozmiarów, obwiązane to wszystko jakimiś sznurami, linami. Robiło to wrażenie na mnie. I grupy zorganizowane, i pojedynczy ludzie tłumnie zmierzali, i to dzień wcześniej, do Guadalupe. To robiło ogromne wrażenie. Czuło się jakąś taką podniosłą atmosferę radości, entuzjazmu, że zbliża się wielkie święto narodowe. Bo Meksykańczycy są w większości katolikami, a Matka Boża z Guadalupe to dla nich ktoś bardzo, bardzo ważny. Wizerunki Matki Bożej są wszędzie i w każdym niewątpliwie meksykańskim domu. Oni potrafią się cieszyć i to wszystko było takie podniosłe i takie podniosłe dźwięki, jakby takie marsze. No właśnie, posłuchajmy. Dźwięk, muzyka, Veridad de Dios, czyli prawdziwy Bóg. Posłuchajmy. Jak już powiedziałem, Guadalupe to część Mexico City, leży w granicach tego miasta. To słynne miejsce wiąże się z objawieniami, które miały mieć miejsce prawie 500 lat temu. W grudniu 1531 roku prosty Indianin, niedawno nawrócony, a więc neofita, 55-letni Aztek Juan Diego, ma objawienia Matki Bożej. Przychodzi do niego i prosi, by wybudował kapliczkę. On idzie do biskupa. Biskup nie dowierza prostemu Indianinowi. Kolejny raz spotyka Matkę Bożą. Matka Boża mówi, że ma to zbudować, więc kolejny raz idzie do biskupa. Biskup prosi o znak, prosi o dowód. I Matka Boża, mówiąc w wielkim skrócie, prosi Indianina, by poszedł na wzgórze Tepeyac i zebrał kwiaty. Wśród nich były tam róże kastylijskie, które zwykle tam nie rosną. W tej porze roku zresztą. On pozbierał te kwiaty do swojego płaszcza, tilmy tak zwanej, która była zrobiona z czego? Z agawy. I kiedy przyszedł do biskupa, wysypał te kwiaty, a na jego płaszczu, tej tilmie, pokazał się piękny obraz Matki Bożej, którą właśnie widział Juan Diego. Wtedy biskup uwierzył. Ten wizerunek uznawany jest za cudowny, bo nie można po wielokrotnym badaniu zobaczyć tam śladu pędzla. Nie można wytłumaczyć, jak dokładnie i pięknie został wymalowany w sposób cudowny, a poza tym taki materiał z agawy to 20 lat ma trwałości. Ten blisko 500. 12 grudnia 1531 roku ten obraz się jakoś cudownie pojawił na tej tilmie, na tym płaszczu. Od tamtego czasu jest otaczany wielkim szacunkiem i czcią Meksykańczyków i ludzi z całego świata. Kiedy my tam przyjechaliśmy, kiedy szliśmy do tego sanktuarium, wyobrażałem sobie, jak tam będzie, ciężko było się dostać, ale Meksykańczycy poradzili sobie, pod obrazem zamontowali taśmy, podłogę jadącą jak na lotnisku, 3 taśmy i człowiek nie ma możliwości zatrzymania się. Stajesz na taśmę i taśma jedzie. Ty możesz pomodlić się, popatrzeć i z tej taśmy musisz zejść. Ja oczywiście taki byłem zachłanny, że ze wzruszeniem stanąłem na pierwszej taśmie pod obrazem. Niestety musiałem wysoko zadzierać głowę, nic nie widziałem, więc po skończeniu jazdy na tej taśmie, po krótkiej modlitwie ze wzruszeniem, wróciłem w kolejkę i wypchnąłem się na ostatnią taśmę, trzecią albo czwartą, nie pamiętam. I wtedy już miałem lepszy widok, ale tłumy, śpiewy, to wszystko robiło ogromne wrażenie. Indianie w swoich barwnych strojach, w swoich szatach z pióropuszami, tańczący, walący w bębny i inne instrumenty, to wszystko robiło ogromne wrażenie. Miało się wrażenie, że jest naprawdę, naprawdę i było to niewątpliwie ogromne, ogromne święto. Guadalupe, Matka Boża z Guadalupe jest ukochana przez Meksykańczyków, dlatego często jej śpiewają. My też jej śpiewaliśmy. Kończąc temat Guadalupe, bo już chcę przejść do opowieści, do spotkania z naszym szanownym gościem, chciałem tylko powiedzieć, że wyjątkowe po zbadaniu są oczy Matki Bożej. Już w 1929 roku zaobserwowano, że w źrenicach Matki Bożej, które mają 6 mm zaledwie, jest jakaś postać. W 1979 roku, 50 lat później, dokonano bardzo szczegółowych badań i w źrenicach Matki Bożej zobaczono 12 postaci. To jakby odbicie, jakby kadr, jakby zdjęcie przedstawiało to, co Matka Boża widziała. Biskupa, Indianina, służbę biskupa. To wszystko tam jest wyrysowane. Jest to znak wyraźny dla Meksykańczyków, dla ludzi wiary, że ten obraz, ten wizerunek jest rzeczywiście cudowny. Ale o samym Meksyku, o tym, jak się dzisiaj tam żyje, o ciekawostkach Meksyku, na przykład o gumie do rzucia. Tak, tak, ona nie pochodzi ze Stanów. A zresztą, zaraz Państwo usłyszycie. Gorąco zapraszam. Nadmienię tylko, że wywiad nagrywany był w okolicach Bożego Narodzenia, stąd będzie kilka takich wątków bożonarodzeniowych, ale one też są bardzo ciekawe. Zapraszam do uważnego słuchania.
Moim gościem jest dzisiaj Iwona Klemczak, a pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie z dalekiego, pięknego, egzotycznego, dla nas wciąż egzotycznego Meksyku, z wielkiego miasta Mexico City. Ja tu jestem na pielgrzymce z Polonią Amerykańską z Chicago, ale Pani tutaj mieszka. To już 7 lat. Przyjechała Pani tutaj za pracą, na studia, czy za miłością, czy po prostu ciekawa świata?
Można powiedzieć, że wszystkie te powody się na to złożyły, dlatego że ja studiowałam iberystykę, czyli już znałam hiszpański wcześniej. Pracowałam w Warszawie w firmie meksykańskiej i później po prostu stwierdziłam, że poznam Meksyk, przyjadę tutaj na wakacje i tak mi się spodobało, że już zostałam. Znalazłam pracę jako przewodniczka, zostałam tutaj, a potem przyszła reszta.
Do Polski pani czasami wraca?
Tak, tak, oczywiście co roku jestem w Polsce, przynajmniej przez 2 miesiące, w okresie wakacyjnym, także zawsze lipiec, sierpień jestem w Polsce.
Miasto rodzinne w Polsce to?
Warszawa.
Czyli ze stolicy do stolicy.
Dokładnie tak.
Z tym, że Mexico City jest dużo, dużo większe niż Warszawa.
No, tak 10 razy większe.
Czy ma Pani w planach powrót do Polski na stałe, czy tutaj Pani już zostanie?
Chyba jeszcze o tym nie myślę. To znaczy, wiadomo, tak z każdym rokiem jest trochę trudniej myśleć o powrocie, bo już się coraz więcej ma tutaj swoich spraw i no, na razie o tym nie myślę. Nie zakładam, że zostanę tutaj do końca życia. Wyobrażam sobie jak najbardziej powrót do Polski. Myślę, żebym się tam odnalazła z powrotem bez problemu. Natomiast na razie nic nie planuję jeszcze.
Obserwując Panią, gdy Pani nas oprowadza tutaj po Meksyku, gdy pokazuje nam bardzo ciekawe rzeczy, gdy mówi o tej historii też prehiszpańskiej, o współczesności tutaj w Meksyku, widać wielkie zainteresowanie, wielką, bym powiedział, pasję tym krajem i tą tematyką, tą historią.
Tak jak powiedziałam wcześniej, ja studiowałam iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim. Tam również miałam zajęcia z historii Meksyku. Oczywiście miałam język hiszpański, uczyłam się kultury i uważam, że Meksyk jest krajem na tyle zróżnicowanym, na tyle ciekawym, jest taką studnią bez dna, można powiedzieć, bo naprawdę można tutaj mieszkać 7 lat, 15 lat nawet i po prostu co chwilę coś nowego odkrywać. Także tutaj no, Meksyk jest pod tym względem bardzo niebezpieczny, bo wiele osób właśnie przyjeżdża tutaj na chwilę, a zostaje na o wiele dłużej.
No to nie wiem, czy Pani tego życzy, żeby Pani została dłużej, czy żeby wróciła, ale to niech się spełnią te marzenia, które Pani ma w sercu. Gdy pierwszego dnia się spotkaliśmy, Pani powiedziała nam wszystkim, że musimy sobie wziąć do serca bardzo pewne słowo, ahorita, i ono jest tak ważne, że trzeba je często powtarzać. Ono jest konieczne. Dlaczego?
Tutaj jest zupełnie inne podejście do czasu w Meksyku. Oni sami często mówią, że no wy Europejczycy macie zegarki, a my mamy czas. To jest po pierwsze. Po drugie, no powtarza się właśnie to słowo ahorita, które oznacza za chwileczkę. I ta chwileczka może być taka 5-minutowa, a może właściwie no nawet ja miałam kiedyś taką sytuację, że pani odpisała mi na maila w sprawie mieszkania po 2 latach dopiero. Także nie ma górnej granicy. I do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. Bo jak się będziemy denerwować, stresować, to tylko my będziemy się stresować, bo ta druga strona absolutnie nie zrozumie nawet, o co nam chodzi.
To jest kraj bardzo wielki. Widzimy ludzi, myślę, radosnych. Trudno powiedzieć pewnie o wszystkich tutaj grupach społecznych, ale ogólnie czym się zajmują Meksykanie? Jeśli pani mogłaby to w 2 słowach powiedzieć, bo to jest kraj chyba nie bardzo zamożny. Kiedy byliśmy w dzielnicy Mexico City, która nazywa się Xochimilco, tak dobrze powiedziałem, to tam widzieliśmy taką skromną dzielnicę, skromnych ludzi, nawet bym powiedział biednych, skądinąd jednak radosnych.
Tak, tutaj są przede wszystkim bardzo duże kontrasty. Nie ma silnej klasy średniej, więc albo widzi się skrajną biedę, nędzę właściwie, albo widzi się, my akurat tego jeszcze nie zobaczyliśmy, ale widzi się dzielnice bardzo bogate, zamknięte osiedla i takie naprawdę, naprawdę rezydencje, no, których nawet w Polsce czy w innych krajach czasami trudno zobaczyć. Także tutaj są takie skrajności. No, dla przykładu, jeden z najbogatszych ludzi na świecie pochodzi właśnie z Meksyku, Carlos Slim, a z drugiej strony jest dużo ludzi, którzy żyje za dolara dziennie, czy za 2 dolary dziennie, także tutaj jest po prostu ogromna przepaść i trudno tak nawet generalizować, czym się oni zajmują albo jak żyją, bo to są po prostu 2 różne światy, których nie da się do siebie porównać. No i oczywiście gdzieś tam jest pewna klasa średnia, zwłaszcza w miastach, wiadomo, to jest łatwiej zauważalne, która powiedzmy żyje podobnie jak na przykład w Europie, ale ogólnie Meksyk to jest naprawdę kraj skrajności.
Ale czy są bogaci, czy biedni, na pewno lubią się bawić. Widzieliśmy to na łodziach, płynąc rzeką, nie wiem jak się nazywa, tak rzeką, nie pamiętam, w Xochimilco, na łodziach bawią się, tańczą, częstują, czym się da, oczywiście za to trzeba zapłacić, ale fiesta to jest codzienność?
Tak, zdecydowanie. Meksykanie bardzo lubią się bawić, mają bardzo dużo świąt, bardzo dużo fiest. Można nawet powiedzieć, że to jest taka podstawa gospodarki, dlatego że każde pueblo, czyli każde miasteczko ma oprócz tych świąt oficjalnych, jakichś religijnych czy państwowych, takie swoje święta, na przykład jakiegoś świętego patrona albo w ogóle no różne okazje do celebrowania. I dla nich to jest też okazja do tego oczywiście, żeby się spotkać, do tego, żeby świętować, ale też do tego, żeby wszystko sprzedać. Czy jedzenie, czy picie, czy jakieś rękodzieło, prawda, czy balony, cokolwiek. Więc oni po prostu tym żyją. Ale jak już żyją takim świętem, to na całego. Naprawdę takie święto potrafi trwać nawet 2 tygodnie.
Jeśli jest już takie święto, to czym częstują? Bo w Polsce wiadomo, pierogi, bigos, a tutaj w Meksyku coś ich takiego na 100%, czym mogą się pochwalić. Obok tego, co smakowaliśmy, koników polnych, bo to takie dziwne i nowe dla mnie, ale też obecne tutaj.
Tak, oczywiście każdy region ma swoje potrawy i tutaj też można by o tym bardzo dużo mówić i kuchnia meksykańska jest bardzo zróżnicowana. Natomiast, no na przykład teraz zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest tutaj taki zwyczaj tak zwanych posad, który polega na chodzeniu od domu do domu, od sąsiada do sąsiada i szukania schronienia, tak jak Maryja i Józef. I wtedy ci sąsiedzi częstują przede wszystkim takim kompotem, ponczem tutaj, gorącym, na bazie owoców, czyli można powiedzieć, że trochę podobne, właśnie nie tak egzotyczne jak koniki polne, tylko podobne do właściwie kompotu polskiego. Oczywiście takim najbardziej typowym daniem meksykańskim to jest tacos, czyli mięso zawinięte w placki kukurydziane, podane z sosem, cebulą i kolendrą. I one mogą być w bardzo różnych wersjach. Mogą być z mięsem, mogą być z rybą, mogą być wegetariańskie. I to jest właściwie obecne w każdym regionie.
I na pewno jest smaczne. Gdy chodzi o poruszanie się po drogach, to jest bardzo strasznie, jest tutaj bardzo wielki ruch, dużo korków, no szczególnie w tym potężnym mieście tutaj w stolicy. Pani powiedziała taką ciekawostkę, że nie ma tutaj kursu prawa jazdy. To jest prawda?
Tak, to zależy od stanu też, bo to jest Republika Federacyjna i tu tak samo jak jedzenie, tak samo jak przyroda, to również prawo się zmienia, ale przeważnie nie ma tutaj kursu ani egzaminu na prawo jazdy, tylko po prostu, jeżeli ktoś chce się nauczyć, to uczy się w praktyce z mamą, tatą czy z kimkolwiek i potem po prostu płaci za prawo jazdy w urzędzie transportu i odbiera je po zapłaceniu.
Mimo tego jest bezpiecznie, czego tutaj doświadczamy, że za każdym razem bezpiecznie wracamy do hotelu z naszych codziennych wypraw. Chciałem zapytać o religijność. Pani powiedziała, że 80 czy 90% Meksykanów to katolicy, ale 100% Meksykańczyków to na pewno wyznawcy Matki Bożej z Guadalupe.
Tak, to znaczy tak się mówi rzeczywiście, ponieważ statystyki podają tę liczbę 82% jest wyznania katolickiego.
Ahora,
Jeżeli chodzi w ogóle o religijność w Meksyku, to jest ona taka bardziej ludowa, jest ona też wymieszana z wierzeniami prehiszpańskimi, także mamy tutaj do czynienia z synkretyzmem religijnym i akurat Matka Boża z Guadalupe zastąpiła wcześniejszy kult Matki Ziemi, Tonantzin. I tutaj te zwyczaje się troszeczkę wymieszały, dlatego zarówno powiedzmy tacy bardziej konserwatywni katolicy, jak i właściwie no, wielu ludzi po prostu traktuje Matkę Bożą z Guadalupe jako patronkę ich kraju, jako patronkę Meksyku i zanosi im swoje intencje, swoje prośby czy swoje podziękowania. Byliśmy teraz w Bazylice, widać było właśnie tłumy idące, jadące z różnych części Meksyku do Bazyliki Matki Bożej.
Rzeczywiście widzieliśmy tam ich wiarę, wydaje się bardzo głęboką, prostą, ale bardzo szczerą. Z drugiej jednak strony dziwi, czy może nas tak troszkę zdumiewa, łatwość korzystania z usług szamanów. Choćby dzisiaj przy katedrze tutaj w centrum miasta widzieliśmy, jak tam wyrzucali złe duchy, czy nie wiem, oczyszczali się. No to trochę dla nas było dziwne.
Tak, ja już po 7 latach się w ogóle nie dziwię. Chociaż coraz nowe zwyczaje poznaję tutaj w Meksyku. Niedawno byłam na przykład na festiwalu czarnoksiężników, organizowanym przez jedno z miast w Meksyku, nad Zatoką Meksykańską. I rzeczywiście tu jest tak, że to się ze sobą nie kłóci. Można iść w niedzielę do kościoła, do księdza, a w poniedziałek do szamana na oczyszczenie i oni nie widzą tutaj sprzeczności. Jest kilka przykładów takich kościołów bardzo synkretycznych, gdzie teoretycznie są one katolickie, natomiast nie ma tam mszy odprawianej przez księdza, tylko na przykład Indianie, którzy mieszkają niedaleko kościoła, zanoszą tam zwierzęta i składają je w ofierze, bo wierzą, że wtedy na przykład choroba pójdzie sobie, ktoś wyzdrowieje albo jakieś złe moce po prostu sobie odejdą. Także jest wiele, wiele takich przykładów tutaj i nawet tak jak rozmawiałam z polskimi księżmi, którzy tutaj już mieszkają ileś lat, to też przestają się dziwić. Po prostu mówią, że no, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo tak tu jest, po prostu ta tradycja się miesza.
Nie boi się, że pani wiara, którą pani budowała, czy wzięła sobie z Polski, będzie zagrożona, czy jest zagrożona?
Nie, ja myślę, że to jest tak jak właśnie w przypadku tych księży, to też ich wiara nie jest zagrożona, tylko po prostu tutaj żyjąc przyjmuje się do wiadomości tą inną kulturę, tą tradycję, która tutaj ma 3000 lat albo i więcej i po prostu jest to część rzeczywistości. Można się przeciwko temu buntować, można próbować jakoś z tym walczyć, ale myślę, że trochę nadaremno, bo tak po prostu tutaj jest i oni sami, na przykład właśnie wrócę do tej historii Matki Bożej z Guadalupe, modlą się jednocześnie do Tonantzin i jednocześnie do Matki Bożej z Guadalupe i dla nich to nie jest sprzeczność, robią to w dobrych intencjach i myślę, że to jest najważniejsze.
Jest to rzeczywiście zachwycające, ta wiara w Matkę Bożą tutaj. Powiedziała pani, że tutaj w Meksyku mieszka najbogatszy człowiek na świecie, ale tutaj w Meksyku też wynaleziono, o czym się dowiedziałem dzisiaj, nie wiedziałem, myślałem, że to się działo w Stanach, wynaleziono gumę do żucia.
Tak, wynaleziono gumę do żucia. Zrobiona została z żywicy drzewa Chico Zapote. Przez przypadek praktycznie, ale wynalazł ją Amerykanin, także tutaj drzewo pochodzi rzeczywiście z Meksyku, z Półwyspu Jukatańskiego, natomiast samą gumę stworzył Amerykanin Adams, ale to nie jest jedyna rzecz, którą wynalazł Meksyk, bo na przykład kolorowa telewizja również została wynaleziona tutaj, oczywiście prażona kukurydza, bo kukurydza to była zawsze roślina święta i później wynaleziono tutaj popcorn i wiele, wiele innych rzeczy, także czekolada, no właśnie, jak mogłam zapomnieć o czekoladzie. Kiedyś była podawana w formie napoju na bazie wody i samo słowo czekolada pochodzi właśnie z języka Azteków, z języka Nahuatl.
Mieszka tutaj pani 7 lat, już pani rozumie, czy może pani wyjaśnić też nam, co znaczy w Polsce powiedzenie ale Meksyk.
Tak, no Meksykanie się łapią za głowę, jak słyszą, że gdzieś tam na drugim końcu świata ktoś mówi o jakimś chaosie albo nieporządku, że jest to Meksyk. No ale rzeczywiście ja bym tutaj nazwała ten kraj takim zorganizowanym chaosem, bo to jest chaos straszny, ale potem jak się zaczyna w to wsiąkać, to widać pewną logikę, widać pewne reguły, zwłaszcza jak się człowiek zacznie do tego przyzwyczajać. Ale rzeczywiście, jak się jeździ tutaj na przykład ulicami miasta Meksyk i widać, że nie ma pasów wyznaczonych, że samochody sobie wjeżdżają dowolnie i ludzie nawet na to rzadko reagują tak naprawdę, rzadko trąbią, to rzeczywiście ma się takie wrażenie, że jest tu po prostu no, chaos. To podejście do czasu też, o którym wcześniej mówiłam, tak samo jeszcze pogłębia to wrażenie i no, tutaj, jeżeli ktoś przyjeżdża tak jako turysta, to może rzeczywiście przeżyć szok kulturowy.
Czyli jest chaos, ale jakoś uporządkowane, nie da się pogubić. I jeszcze ostatnie pytanie. Boże Narodzenie już blisko. Oni przeżywają tak święta Bożego Narodzenia jak my. Jest pasterka, są święta jak Wigilia, choinka.
Tak, jest to kraj katolicki, więc tutaj część obchodów jest bardzo, bardzo podobna. Tak samo jest Wigilia, chociaż główny dzień obchodów to jest 25, 26 to już jest dzień, w którym idzie się do pracy. I jest taka różnica, chociaż to też teraz się trochę zmienia, trochę miesza, wiadomo, są wpływy innych kultur, ale wziął się ten zwyczaj z Hiszpanii. Dzieci dostają prezenty 6 stycznia, czyli na Święto Trzech Króli, a nie pod choinkę w Wigilię. I potrawy są zupełnie inne, no bo oczywiście kuchnia tutaj się różni bardzo od polskiej, także nie znajdziemy karpia, ale na przykład indyka czy dorsza i różne inne potrawy, ciasto limonkowe na przykład, ten poncz wspomniany przeze mnie wcześniej, także zupełnie inne jedzenie. I 6 stycznia to też jest bardzo ciekawy zwyczaj, zbiera się rodzina, przyjaciele i jedna osoba piecze takie ciasto w kształcie wianka, w kształcie korony właściwie. Takie ciasto biszkoptowe, przyozdobione różnymi bakaliami, orzechami, które ma symbolizować właśnie koronę Trzech Króli. I tam w środku w tym cieście jest figurka Dzieciątka Jezus ceramiczna. I po kolei każdy z gości kroi ciasto, a kto trafi na tą figurkę, musi zaprosić wszystkich obecnych potem na święto Matki Bożej Gromniczej. Także znowu kolejna okazja do celebracji.
Na święta Bożego Narodzenia pani będzie w Meksyku, czy pojedzie do Polski?
Jestem w Meksyku, tak. Przeważnie tutaj na zimę zostaję w Meksyku, natomiast na Wielkanoc, lato, jeżeli mogę, to właśnie jestem w Polsce.
Jeśli pani tu będzie, to będą święta po polsku z Polakami, jeśli tu jest jakaś Polonia, czy w gronie przyjaciół Meksykańczyków?
Jest tutaj Polonia, tak jak najbardziej, chociaż nie jest nas aż tak dużo, kilka tysięcy w całym kraju. I w tym roku przed świętami spotykam się właściwie kilkakrotnie na takie no, spotkania, celebracje właśnie z Polakami, natomiast same święta z rodziną meksykańską.
Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Czego można pani życzyć na święta, na Nowy Rok?
Myślę, że można życzyć na pewno zdrowia, to się zawsze przydaje, spokoju i takich bardzo miłych grup jak państwo.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za podzielenie się życiem tutaj i zwyczajami, które tutaj panują na tej ziemi, którą pani, jak widać, bardzo polubiła, czy nawet już pokochała. Oczywiście zawsze życzymy bezpiecznych powrotów do Polski. Moim i państwa gościem była pani Iwona, przewodniczka po ziemi meksykańskiej. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę i również życzę wszystkim słuchaczom przede wszystkim zdrowia i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia.
No i jak po wędrówce po Meksyku? Podobało się państwu? Proszę zapisać sobie do celów po pandemii. Niektórzy mają taki notes i piszą sobie po pandemii wykonać. Wyjazd do Meksyku. Albo chociażby pielgrzymka do Guadalupe. Zakochają się państwo niewątpliwie w tym kraju, w tych ludziach, w tym ciekawym bardzo miejscu. Duży, bogaty historią, też naznaczony krwią kraj z ciekawą kulturą. Rzeźbiarstwo, malarstwo. A znacie państwo jakiegoś artystę, malarza z Meksyku? Nie? Znacie na pewno. A takie nazwisko Frida. Frida Kahlo. Nic państwo nie mówi? Mówi. Znają państwo jej wizerunki. Ciekawa postać. Piękna kobieta, która miała bujne życie, barwne. Troszeczkę pogubiona w tym życiu. Miała starszego męża, który ją zdradzał, ale ona też nie była całkowicie czyściutka. Malowała bardzo wiele autoportretów, przeżyła wypadek ciężki, który spowodował uszczerbek na jej zdrowiu. Kiedy leżała w łóżku, jej matka zamontowała na suficie lustro. I ona, widząc tylko siebie, zaczęła malować autoportrety. Potem stała się bardzo słynną, sławną malarką. Miała swoje wystawy w Paryżu, także w Stanach Zjednoczonych. Zmarła, trudno powiedzieć, z choroby, z bólu czy przedawkowania. Ale właśnie Frida to na pewno nazwisko meksykańskie, które Państwo znacie. Meksyk ten historyczny jest wspaniały, ale współczesny też. Można się i we współczesnym Meksyku zakochać. Znamy już muzykę, którą wykonują mariachi, ale także jest muzyka współczesna, meksykańska. Na koniec naszego spotkania chcę Państwu zadedykować utwór Contigo, a więc z tobą, tak się tłumaczy to słowo, z tobą. Śpiewa Fanta Nelida, chociaż pochodzi z Los Angeles, to komponuje takie hiszpańskie, meksykańskie utwory, utwory pop. Na pewno Państwu się spodoba. Nieco inny klimat, ale wciąż jesteśmy w Meksyku. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie, kolejny podcast, naszą radiową wyprawę po mapie. Ja nazywam się ksiądz Mariusz Sokołowski i dziękuję Państwu za uwagę. A za tydzień wybierzemy się do Kazachstanu. Zapraszam. Do widzenia. Adios. Z Bogiem. Thank you.